Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj, drodzy Państwo, proponuję temat wsparcie osób bezdomnych. Pogoda się zmieniła na zimową, a więc i o wiele większym problemem jest dla osób, które jest przeżycie i funkcjonowanie, dla osób, które nie mają dachu nad głową, bo bezdomny to taka osoba, która po prostu no nie ma domu, sama nazwa już wskazuje na to, kim jest taka osoba. Jeżeli mówimy o wsparciu osób bezdomnych, to chyba w większości z nas przychodzi na myśl brat, święty brat Albert Chmielowski. Właśnie dzisiaj gościmy, jakby to powiedzieć, przedstawicieli, czy...
Przedstawicieli
koła. Koła Towarzystwa, zawsze się mylę, bo jest fundacja i Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, oddział w Grudziądzu. Pani Hanna Szymańska, wiceprezes koła, oraz pan Witold Buczkowski, kierownik schroniska dla osób bezdomnych. Bardzo serdecznie witam. No, państwo są pod opieką brata Alberta, a poprzedni rok był rokiem albertyńskim dla uznania, ogłoszony dlatego, że doceniono wkład brata Alberta w pomoc osobom wykluczonym, bezdomnym. Pani prezes?
Tak, to był rok dla nas bardzo ważny, ponieważ przybliżył postać świętego, zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i też pensjonariuszom naszego schroniska. Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Imienia Świętego Brata Alberta prowadzi dwa schroniska, w Grudziądzu i w Smętowie, ale o tym powiemy później. Ja na początku naszego spotkania chciałabym, oprócz tych egzystencjalnych spraw, do których wrócimy, powiedzieć właśnie o tych obchodach stulecia naszego patrona z okazji jego śmierci. Te działania rozpoczęliśmy już właściwie w 2016 roku peregrynacją Krzyża Papieskiego. Krzyż ten peregrynował po wszystkich kołach, a ich jest 67 w całej Polsce. Później w kwietniu 2017 roku...
Pani prezes, chciałbym tu, abyśmy się sekundę zatrzymały. Co to znaczy peregrynacja krzyża? Bo rozumiem peregrynacja krzyża, z parafii jest, do parafii,
tak,
ale
to jest jak
ze schroniska, które... Nie, nie, ja rozumiem.
Krzyża.
Tylko tak sobie myślę, że z parafii do parafii w mieście,
aha,
to nie jest takie trudne.
A tutaj samochodami przewoziliśmy. Po prostu poszczególne koła przyjmowały krzyż na dwa dni i jedno koło przyjmując, inne koło, które przyjmowało, przewoziło krzyż do następnego koła. Mhm. Tak na przykład nasze koło grudziąckie przewoziło krzyż Jana Pawła II do koła w Inowrocławiu.
Co to był za krzyż? To był ten krzyż taki... uświęcony dotykiem.
Także tym krzyżem rozpoczęliśmy obchody stulecia naszego patrona. Ważnym dla nas wydarzeniem było to, że ksiądz proboszcz parafii świętego Mikołaja w Grudziądzu, ksiądz kanonik Dariusz Kunicki, zaprosił naszych pensjonariuszy Wielki Czwartek do obrzędu mandatum. To było wielkie wydarzenie dla naszych pensjonariuszy, ponieważ po raz pierwszy poczuli się dowartościowani w taki troszeczkę inny sposób
obrzęd mandatum, co to znaczy?
Obrzęd mandatum, czyli
to jest większość osób wie, ale ja...
Było rzeczywiście bardzo piękne wydarzenie dla naszych pensjonariuszy, jak i
bardzo symboliczne.
Jak i też dla nas, dla wszystkich członków i parafian parafii świętego Mikołaja w Grudziądzu.
Bo zwykle to w obrzędzie Mysianuk uczestniczy rada parafialna,
tak,
i tak
osoby
dalej.
Osoby dość dobrze takie zapisane, prawda, w parafii. Następnie również w kwietniu zorganizowaliśmy taką konferencję pod tytułem Adam Chmielowski, artysta, sługa, nędzarzy i święty. Ten tytuł był związany z naszą w ogóle całą działalnością ubiegłego roku. Drogę taką artystyczną Adama Chmielowskiego przedstawił artysta. Drogę jego jako sługę, nędzarzy przedstawił nasz przewodniczący naszego towarzystwa z Wrocławia, pan Wojciech Bystry, a drogę świętego przedstawił ksiądz Mirosław Mróz, ksiądz profesor Mirosław Mróz, UMK w Toruniu.
To tak, znany mam
pięknie przedstawiona tak. była ta droga. To wystąpienie księdza profesora było bardzo interesujące i takie no, symboliczne. Ogłosiliśmy również konkursy plastyczne i literackie pod tym samym tytułem, czyli Adam Chmielowski, artysta, sługa, nędzarzy i święty.
Dla kogo był ten konkurs? Do kogo
konkurs
skierowany?
Konkurs był dla dzieci ze szkoły podstawowych, a jeżeli chodzi o konkurs literacki, to on był dla uczniów ponadgimnazjalnych. Tutaj liceum, brali udział w tym uczniowie z liceów ogólnokształcących na terenie miasta, uznali 3 nagrody, 3 pierwsze miejsca były premiowane.
Rozumiem, że dzieci brały udział.
Tak, tak? I młodzież, tak. I dzieci. Mhm. Ważnym wydarzeniem też było uczestniczenie przedstawicieli naszego koła i pensjonariuszy w spotkaniu, które odbyło się w centralnych uroczystościach, które odbyły się w ubiegłym roku w Krakowie. I potem między innymi jeszcze zorganizowaliśmy wystawę w Bibliotece Głównej pod tytułem brat Albert Chmielowski z materiałów pana Mariana Słobodowskiego. A 12 listopada w kanoniczne wspomnienie świętego brata Alberta zaprosiliśmy Grudziądzan do Bazyliki na uroczyste zakończenie obchodów stulecia śmierci naszego patrona. Najpierw to się rozpoczęło mszą świętą koncelebrowaną przez księdza infułata Tadeusza Nowickiego, założyciela naszego koła, oraz proboszcza parafii księdza Dariusza Kunickiego. A na koniec tej mszy świętej zaprezentowaliśmy fragmenty dramatu Karola Wojtyły pod kierunkiem pana Krzysztofa Chotnickiego, dramatu Brat naszego Boga. Dramat Karola Wojtyły jest utworem o istnieniu dwóch powołań w jednym człowieku, takim jak Adam Chmielowski, gdzie główny bohater odczuwa powołanie do sztuki, ale i też niesienia pomocy bezdomnym. I po wielu rozterkach, malując i oglądając obraz Ecce Homo, wizerunku Chrystusa odnajduje miłosierdzie i odpowiedzialność za ubogich i bezdomnych, przemieniając się w brata Alberta.
Dramat wyboru.
Tak, to jest wszystko. Inscenizacja ta bardzo sugestywnie po prawie 70 latach przedstawiała problem, który istnieje właściwie tak długo. Bezdomni są zawsze, biedni zawsze będą, tak jak jest w Ewangelii, biedni zawsze będziecie mieć wokół siebie. My oprócz tej działalności, tej takiej duchowej, która była w ubiegłym roku bardzo znacząca dla nas, ona była też, wymagała wiele pracy, ale oddała ogromną satysfakcję. Ale oprócz tego wszystkiego prowadzimy taką bardzo szeroką działalność na rzecz bezdomnych poprzez właśnie...
Pani prezes, chciałabym chwileczkę się zatrzymać, bo tak sobie myślę, wykonujecie bardzo konkretną pracę przecież na co dzień. To o czym pani za chwileczkę powie, bo ja już się dowiedziałam przed audycją, jak szeroka jest wasza działalność, ale myślę sobie, że to te uroczystości, które zorganizowaliście, to wymagały jednak praca, wymagało bardzo dużo pracy, bardzo dużo zaangażowania i takiej, powiedziałabym, wyobraźni, twórczości, bo na wielu polach. I mnie najbardziej tutaj jakoś tak do mojej świadomości dotarła ta sesja naukowa. gdzie jednak no, myślę, że wielu grudziądzan mogło brać w niej udział. Wystawa w bibliotece. Przecież tak. Do biblioteki jednak, chociaż mówi się, że mało jest w tej chwili czytelników, ale jednak ja sama należę do kilku biblioteki i wiem, że zawsze ktoś jest. Przychodzą
tak,
ludzie.
Bardzo
więc,
dużo osób przyszło.
Więc właśnie, samo takie oswoje, zobaczenie zdjęć, zobaczenie wystawy, to już jakaś danie podstawowej wiedzy o waszym patronie, o bracie Albercie. Bo my wiemy, święty brat Albert, ale czy wiemy coś dokładniej o nim? Tak naprawdę?
To prawda? Znaczy, uczestniczyliśmy też w rekolekcjach, ponieważ w okresie przed Wielkanocą odbywały się rekolekcje w szkołach i również uczestniczyliśmy w rekolekcjach, żeby przybliżyć postać świętego brata Alberta.
O właśnie, to
mało
bardzo
tego,
ważne.
Niektóre szkoły nawet przygotowały konkursy z okazji roku świętego brata Alberta i też w tych konkursach uczestniczyliśmy.
Ale inicjatorem na pewno wy byliście tych konkursów.
No nie, nie do końca. Nie zawsze? Inicjatorem były katechetki, które zaprosiły nas, żebyśmy tutaj jak gdyby z tej drugiej strony, jako świadkowie tych wszystkich spraw, żebyśmy przedstawili tą całą postać i co robimy dzisiaj, w jaki sposób święty brat Albert
inspiruje
i jak jest realizowany jego testament.
Ale chyba najbardziej, jeszcze skończę moją myśl, najbardziej chyba przemówiła do mnie ta informacja o tym, że wystawiliście dramat Brat naszego Boga, bo myślę sobie, że no, kto uczestniczy, kto jest aktorem w teatrzykach, nawet takich no, nieprofesjonalnych.
Tak, to był taki teatr rodzinny.
Wiadomo.
I on jest i tam.
Ale przeważnie to są dzieci, przeważnie to jest młodzież szkolna, czy emeryci, a tutaj sami bezdomni. I myślę, że to jest niezwykłe, że oni chcieli wziąć udział w tym, że oni chcieli się zabawić, to niedobre słowo, ale chcieli się zaangażować się w tego rodzaju pracę. Tak. Bo co my myślimy? To jest takie jak gdyby pokazanie społeczeństwu, innym ludziom, innego obrazu osoby bezdomnej. Prawda?
Tak.
To ja bardzo ważne. Tak, proszę, pan Witold Buczkowski.
To w teatrze tym rodzinnym, który funkcjonuje w naszym towarzystwie, uczestniczą wszyscy, tak? I bezdomni, i tak jak pani wspomniała, i emeryci, i dzieci. Kto chce się zapisać?
Ach, rozumiem, że w teatr jest jedną z form pracy u was.
Dokładnie.
Ja myślałam, to zupełnie jeszcze co innego. Bo ja myślałam, że tylko na potrzeby tych uroczystości.
Nie, nie, nie.
Dobrze, dziękuję bardzo. To
próby są u nas w naszym schronisku robione. Co tydzień akurat w sobotę były.
A to jeszcze piękniej.
Tak.
To powiem, że jeszcze piękniej. Tu nie odstępuję od swojego zdania. Bo to jeszcze pięknie, bo dokonujecie takiej integracji jak gdyby
tak,
też,
tak,
prawda?
Tak.
To może przejdźmy teraz do form pracy, bo tych różnych działań jest u was bardzo dużo.
Tak, no bardzo dużo tego. Ja bym chciała w ogóle powiedzieć, że w tym roku będziemy obchodzić 25. rocznicę istnienia naszego koła. Jest to bardzo ważna data dla nas, ponieważ przez te 25 lat udało nam się wiele zrobić. Najpierw rozpoczynaliśmy wszystko tylko od schroniska, natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że prowadzimy działalność wielokierunkową. Mamy schronisko jako pierwsze, więc tutaj te dwa schroniska, o których mówiliśmy, to jest w Grudziądzu i Smetowie Granicznym. To jest 40 km oddalone to schronisko od Grudziądza. Tam mamy gospodarstwo i prowadzimy hodowlę świń na nasze potrzeby. Dalej mamy łaźnie, ogrzewalnie, noclegownie, infirmerię działającą w ramach schroniska, mieszkanie chronione, takie mieszkania adaptacyjne i wydawanie żywności. Łaźnia, wiadomo, czym się zajmuje.
Tak, no
to
właśnie,
jest miejsce,
chciałabym, żebyście troszeczkę scharakteryzowali te formy.
Gdzie osoby, mieszkające w mieście, oprócz tej działalności, którą prowadzimy, to jeszcze niezależnie od tego wszystkiego stwierdzamy w tej chwili, że około 80 bezdomnych jest w mieście żyjących poza schroniskiem, poza tymi wszystkimi miejscami, o których
wymieniłam. Między innymi dla nich jest ta propozycja łaźni.
Tak, i dla nich jest ta propozycja łaźni. Ogrzewalnia to jest miejsce, gdzie nasi bezdomni mogą spędzić noc na krzesełku. To jest zwykle dla osób, ona jest czynna przez cały rok, od godziny 18 do godziny 8 rano. To są osoby, które nie chcą się poddać żadnym zabiegom higienicznym.
I pewnym rygorom,
Także one mogą taką noc spędzić na krześle. Noclegownia zaś to jest miejsce, gdzie mogą spędzić tę noc w łóżku, ale jest jeden warunek, że muszą się niestety wykąpać. Nie zawsze to nam się udaje, ponieważ oni mają swoją filozofię, wychodzą z założenia, że jak będzie taki czysty, to nie będzie mógł żebrać pod sklepem, a jak jest, wygląda tak jak wygląda, to wzbudzi taką litość i wtedy tam te pieniądze w jakiś sposób otrzyma. Infirmeria to jest nasza nowa działalność. Myśmy tą działalność założyli 2 lata temu w ramach naszego schroniska. To jest miejsce infirmus od łacińskiego słowa chory, słaby. To jest dla osób, które nie wymagają już hospitalizacji, ale są zbyt słabe, żeby mogły już być od razu w schronisku. I tu w tych pokojach, w tym miejscu oni się przygotowują. Przy czym u nas trochę to inaczej w tej chwili wygląda z uwagi na to, że mamy dość dużo osób po amputacjach nóg. Jednej lub dwóch. Udało nam się niektóre osoby już sprotezować. Inne są w trakcie. Tutaj to jest wszystko dzięki działalności kierownika, który znalazł taką instytucję, która w ramach funduszu przyjeżdża do nas i te zabiegi wykonuje. Mieszkanie chronione natomiast... Czy
tak
mieszkanie
sobie wyobrażam jeszcze, przepraszam, że tak pani wchodzę w słowo, ale chciałabym troszkę tak uściślić, bo wyobrażam sobie, że po zaprotezowaniu to taka jakość życia osoby się zupełnie zmienia. Może zupełnie zacząć aktywność jakąś nawet.
Aktywność już taką zawodową, czy może wrócić do normalnego życia.
Macie takie przykłady? Doświadczenia?
Mamy takie doświadczenia. Ostatnie nasze doświadczenie to jest 20 grudnia ubiegłego roku, gdzie po roku osoba taka opuściła nasze schronisko, sprotezowana, w nim jak to nazwać?
Zaprotezowana. Tak myślę.
Zadowolona, że ogląda świat już nie z wózka, tylko stojąc.
No i co jeszcze? O noclegownia, ogrzewalnia, infirmeria.
Powiedzieliśmy schronisko, to wiadomo, jakie to jest miejsce, że tam są osoby, które przebywają przez cały czas. My wydajemy 3 posiłki dziennie. Nasi podopieczni muszą na rzecz schroniska wykonywać różne prace społeczno-użyteczne. Przy czym należałoby powiedzieć, że w tej chwili obserwujemy bardzo niepokojące zjawisko, polegające na tym, że wiele młodych osób, rocznik 90., korzystają właśnie z tej pomocy, są bezdomne, ale często są to osoby po dopalaczach, po alkoholu i z tym jest ogromny problem.
Czy widzicie jakąś różnicę między osobami młodymi?
Ogromną.
Właśnie tą młodzieżą, a osobami starszymi, takimi bardziej bezradnymi,
ogromną,
życiowo
dlatego,
złamanymi.
Te osoby starsze, mimo wszystko, one starały się w jakiś sposób zaangażować to życie społeczne w tą pracę na rzecz schroniska. Natomiast osoby młode, te, które w tej chwili przychodzą, są roszczeniowe, nic nie chciałyby najlepiej robić. Nawet kiedyś nam powiedzieli, że mamy sobie zatrudnić sprzątaczki, bo oni nie są od tego, żeby sprzątali ani po sobie, ani w ogóle nie wykonywali żadnych prac takich społeczno-użytecznych na rzecz schroniska. Także tu jest bardzo duży problem. I naprawdę obawiamy się, że w tej chwili nastąpiło znaczne przesunięcie właśnie na rzecz takich młodych osób wygodnych, którym nie chce się pracować.
Ale myśli pani, że to chodzi o to, że nie chce się pracować? Czy tej pracy nie ma?
Nie, praca jest. W tej chwili bezrobocie masą mocno spadło. W Grudziądzu tak samo, chociaż Grudziądz było dość wysokie bezrobocie jeszcze nie tak dawno. W tej chwili praca jest, ale to są osoby, które naprawdę nie chce im się pracować. Także one są bardzo, bardzo
Dziękuję bardzo, pani prezes. Drodzy państwo, godzina 13:18. W Radiu Maryja w audycji dla chorych mówimy o wspieraniu osób w sytuacji bezdomności. Gościmy wiceprezesa koła oddziału Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. panią wiceprezes, panią Hannę Szymańską oraz kierownika schroniska, pana Witolda Buczkowskiego. Panie Witoldzie, a którego schroniska pan jest kierownikiem? Tego wiejskiego czy obu?
Obu.
Tak.
No,
i tak sobie myślę, że... Znaczy, tak sobie myślę... Taki zwrot nadużywany i przeze mnie widzę już to coraz częściej, już w tej audycji kilka razy użyłam, ale kiedy obserwuje się osoby będące w schronisku, to można wyciągnąć dużo jakichś wniosków, prawda? Można zanalizować sytuację bardziej, bo myślę, że tak w tej ogrzewalni, czy nawet w jakimś, czy w miejscu wydawania posiłków macie mniej kontaktu z tymi osobami, mniej takiego dłuższego. Tu jest dłuższy kontakt. Chciałabym, robię taki wstęp dlatego, że chciałabym spytać, dlaczego ludzie stają się bezdomni, panie Witoldzie?
To znaczy powiem jeszcze...
Ja wiem, że każdy przypadek jest inny, pan to powie.
Przypadek jest inny, natomiast jeszcze niż trafią do naszej pomocy, jakiejkolwiek tutaj skorzystają panowie z naszych usług, to jeszcze my w naszej działalności mamy dwóch streetworkerów, które te osoby po prostu poruszają.
Proszę
się
znowu wytłumaczyć, to są osoby, które pracują na ulicy. Tak.
To jest jak gdyby pracownik socjalny na ulicy.
Tak. W tej chwili on...
Ten pierwszy kontakt mają.
Nawet już młodzi ludzie na studiach są przygotowywani do tego rodzaju pracy, to tak dla informacji podajemy.
Dokładnie.
Tak.
I właśnie oni ten pierwszy kontakt mają i namawiają, i żeby te osoby po prostu do nas trafiły, do jakiejś, skorzystały z naszej jakiejś pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, czyli te formę bezdomności, to każda osoba, można powiedzieć, jest inna.
Ale gdyby pan mógł jakieś główne takie grupy przyczyn tutaj nam wymienić, bo na pewno uda się to zrobić.
No, główną przyczyną to często jest jakieś zadłużenie i strata mieszkania. Często jest
zadłużenie wynikające z braku pracy?
Z braku pracy, no i z nieopłacania, i często to kończy się jakimś tam...
Eksmisją.
I to często jest. Często jest, jeżeli chodzi o młode osoby, to często śmierć rodziców też powoduje, i one na przykład były przyzwyczajone do że wszystko miały opłacone.
To, co pani prezes powiedziała o tych młodych ludziach, którzy mieszkali pewnie z rodzinami.
Z rodzinami, tak? Ale część dzieci po domach dziecka i część takich właśnie młodych osób, często uzależnionych od różnych, bym powiedział, bo to są takie uzależnienia krzyżowe. To te osoby.
To można to nazwać najogólniej taką grupą przyczyn pod tytułem rozpad tych więzi rodzinnych.
Tak.
Z przyczyn naturalnych, bo śmierć, ale też z przyczyn może takich zawinionych przez...
Zdarza się tak, że po prostu rodzina nie daje sobie rady z taką osobą, która jest uzależniona. Tak? Mm-hmm. Ona po prostu stara się jej pomóc. Po pewnym czasie staje
potem
się to
stawia
ponad
warunki
ponad miarę i nie daje sobie z tą osobą rady i po prostu jest zmuszona do tego, żeby ona opuściła ich dom. Często to się łączy, że zaczynają się kradzieże na narkotyki i po prostu w domu zaczyna się robić sytuacja niezręczna i rodzice już stają na takiej wysokości zadania, że po prostu swoje dzieci i pozbawiają domu.
Tutaj panie Witoldzie, panie kierowniku, pani prezes powiedziała o tych dwóch jak gdyby grupach, że już obserwuje od pewnego czasu dwie grupy pensjonariuszy, czy nie wiem, mieszkańców.
Tak,
tacy, którzy jak gdyby przyjmują tę pomoc, jeżeli już są w schronisku, to jakoś starają się uczestniczyć w życiu, i tacy, którzy nie. A gdybyśmy, którzy mają opory, którzy są roszczeniowi, inaczej mówiąc, a gdybyśmy mieli wymienić cechy, bo tu pytam o dlaczego ludzie stają się bezdomni, a teraz gdyby wymienić cechy takiej osoby bezdomnej, bo ktoś by mógł pomyśleć, że to jest osoba agresywna, tutaj pani mówi roszczeniowa, a na przykład mnie się kojarzy osoba bezdomna Bo niejednokrotnie, jak są na ulicy takie sytuacje, no wiadomo, żyjemy w społeczeństwie, mamy różne... Bezradność. Dla mnie główną cechą to jest taka bezradność, nieumiejętność zaradzenia sobie z własnymi sprawami.
I często właśnie, jeżeli pojawiają się jakieś dwa problemy, tak? Dwa problemy, albo już... I ta osoba najprostszym sposobem jest uciec w jakiś alkohol albo w jakieś używki, tak, żeby zapomnieć o tym, tak? Natomiast stawienie czoła jakimś problemom takim typowo życiowym jest bardzo trudne. Osoby, które czasami są bardzo takie słabe, tak? I wtedy często pojawia się, że one trafiają na ulicę.
A taka, no może to nie cecha, tylko skutek bezdomności, takie poczucie totalnego osamotnienia.
To jest obserwujemy u takich starszych osób, że czasami, które już bardzo długo na przykład u nas przebywają i czasami, bo każda osoba w schronisku przebywająca musi mieć zawarty kontrakt socjalny.
Co to znaczy?
W kontrakcie socjalnym są po prostu pewne wymagania, co on ma zrealizować, będąc na schronisku, tak? Z ośrodkiem pomocy społecznej.
Co na przykład?
Na przykład musi być zarejestrowany w biurze pracy, tak? Musi poszukiwać pracy.
A więc to nie jest tylko takie przygarnięcie do mieszkania. To bardzo ważne, co pan mówi.
W schronisku, tak?
A więc zarejestrować się w urzędzie pracy, co jeszcze?
Żeby mieć ubezpieczenie, bym powiedział, zdrowotne, tak? Jeżeli zgromadzenie dokumentacji, często nasi podopieczni są schorowani zaniedbani względem, bym powiedział, takim zdrowotnym, tak? Udanie się do wszystkich specjalistów i kontynuowanie zbierania dokumentów ewentualnie, żeby mogły
i też te osoby tych pewnie podstawowych dokumentów typu dowód i tak dalej
zdarza się, że
pewnie coraz rzadziej już. Tak, co jeszcze w tym kontrakcie jest?
Jest, że musi po jakimś okresie podjąć, znaleźć pracę, tak? Albo poszukiwać aktywnie pracy. Czy uczestniczyć w jakichś szkoleniach, żeby to zmienić swoje... zależy. Każda osoba ma zawarty indywidualny
po rozpoznaniu tej sytuacji.
Sytuacji,
tak?
co trzeba z taką osobą
to
robić.
Pytanie moje jest tutaj, bo tu szereg różnych wymogów jest, tak? Stawiacie osobie bezdomnej. Jeżeli ona jest bezradna życiowo, czy ona sobie poradzi? Ale czy jest właśnie, ktoś, kto pilotuje, towarzyszy,
my,
tak?
My nie stawiamy, bym powiedział, zaraz wysokich
zadań, poprzeczki,
że ktoś musi robić duży tylko małymi kroczkami przechodzimy My również tu, jak mamy te noclegownie, ogrzewalnie, te wszystkie...
Rozumiem, że wy
to są formy takie, że krok po kroku przechodzimy do następnych etapów takich, że zaczniemy coś wymagać. Natomiast nie możemy tak, że ktoś przyjdzie, jest, bym powiedział, uzależniony, bym powiedział, z dużymi kłopotami, żył kilka lat na ulicy i nagle od dzisiaj przechodzi przez nasze drzwi i od dzisiaj nie pije, wszystko robi, znalazł od jutra pracę, jest zarejestrowany i
To jest proces,
którego po prostu trzeba rozłożyć w czasie jeżeli na mieszkaniu tym naszym wspieranym, to też nie jest tak, że mieszkają na przykład przez 3 miesiące, 5 miesięcy, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tylko my również obserwujemy, kiedy on jest w stanie sobie już
jak
poradzić.
Jak długo potrzebny ten czas.
Potrzebny, żeby sobie w tym mieszkaniu odnalazł, bo każdy musi złożyć wniosek o lokal socjalny, który mieszka w naszym mieszkaniu wspieranym i otrzymuje na przykład ten lokal i my później, pomimo, że dostaje mieszkanie, bym powiedział, z miasta, cały czas wspieramy go, żeby on nie pozostał w tej samotności.
Monitorujemy, tak, jakoś.
Z tego względu, że często osoby, które zostały same, nagle w tej samotności nie mogły się też odnaleźć.
I nie umieją nawet żyć bez jakiegoś towarzyszenia, prawda?
Dokładnie. Ta samotność była dla nich najgorsza, tak?
To jeszcze nie wiem, czy pani prezes chciałaby dodać coś?
Przez parę lat, który musi być prowadzony, to się nic nie dzieje z piątku na sobotę. To jest cały proces, tak jak tutaj kolega powiedział, poprzez ogrzewalnie, noclegownie, schronisko i ewentualnie praca w tym schronisku. My go obserwujemy, jeżeli on wykazuje dużą taką chęć pracy, podjęcia jakiejkolwiek pracy, najpierw na rzecz schroniska, następnie próbuje znaleźć pracę, w tej pracy będzie się utrzymywał, czyli będzie normalnie uczestniczył, będzie chodził, nie będzie pił. Także to wszystko się dzieje, ale to jest proces, to się nic nie dzieje z dnia na dzień. I my o tym wiemy i te 25 lat naszej pracy na rzecz tej grupy osób powodują, że coraz bardziej my mamy coraz większą wiedzę tutaj w tym zakresie i realizujemy tego typu
i
działania.
Szukacie coraz bardziej właściwych form pomocy.
Tak, rozwiązań, tak. Ponieważ tak jak już powiedziałam, w tej chwili mamy duży problem, bo to nie jest tylko problem naszego koła, tylko podejrzewam, że to jest problem wielu kół, gdzie nastąpiło przesunięcie na rzecz osób młodych, bezdomnych, które mają zupełnie inne podejście do tej sprawy. I tutaj praca z tymi ludźmi będzie wymagała od nas ogromnego zaangażowania i też innej wiedzy.
Tak, a jeszcze chciałabym zapytać, bo przecież taką podstawą waszej pracy to oprócz takiej obserwacji, ale obserwacji w takim dobrym tego słowa znaczeniu, prawda? To rozmowa, prawda? Rozmowa. Przede wszystkim rozmawiacie, na pewno macie psychologów zatrudnionych, pracowników socjalnych i tak dalej, opiekunów. Jakie mają oczekiwania osoby bezdomne? Czy oni sami mówią o jakichś swoich, bo rozumiem, wy dajecie im, prawda? Dajecie im do podpisania, czy proponujecie im pewne zasady przebywania w schronisku. Ale teraz pytanie moje jest takie, czy oni sami, czy wiecie, czego oni najbardziej potrzebują? Czy oni sami to jakoś wypowiadają?
Nie, oni mają problem z artykułowaniem tego, czego oni by chcieli. Oni chcieliby na pewno na początku świętego spokoju. Więc kiedy my ich zmuszamy do jakiejkolwiek działalności, to musimy najpierw wytłumaczyć, czemu to ma służyć, że to musi być praca, ponieważ my wychodzimy z założenia, że nie ma nic, nie ma lepszej terapii
niż praca.
Praca i aktywność to jest najważniejsza rzecz. Więc najpierw musimy im uświadomić problem ich, jaką pomoc chcemy im zaproponować. Najbardziej zawsze nas śmieszą sprawy, jak mamy takie specjalne programy polegające na tym, żeby oni wyszli z tego uzależnienia, żeby oni sobie uświadomili, że mają problem alkoholowy. Zresztą nie tylko, bo mogą mieć problem na przykład hazardowy. Mamy takie osoby, które grały hazardowo i brały nawet pożyczki w parabankach, żeby tylko mogły korzystać właśnie z tego hazardu.
No i potem szybko utrata mieszkania w związku z tym. Tak.
I to są tego typu problemy. Także najpierw musimy im to uświadomić. To też długo trwa, zanim oni sobie zdadzą z tego sprawę, ale kiedy już uda nam się to wyjaśnić, no wtedy jest ta praca właśnie polegająca na tym, żeby podjęli jakąkolwiek pracę. Wiele osób już dzisiaj pracuje, ma umowy normalne o pracę na terenie miasta Grudziądza. Z tym, że też trzeba by im uświadomić, że w momencie, kiedy oni rozpoczną pracę, że na ich wynagrodzenia wejdzie komornik, bo często to są osoby zadłużone alimentacyjnie, no ale już do dzisiaj jakoś tam chyba się pogodzili z tym, że nie uciekną przed tym i wtedy w takiej sytuacji część tych ich zarobków idzie na rzecz spłaty alimentów.
A nie jest tak, że jeżeli osoba podejmuje pracę i ma wynagrodzenie, że chce się wyprowadzić ze schroniska, bo chce wynająć na przykład sobie jakieś...
Tak, zdarza się. Tak. Często nawet
bo to właściwie pozytywne, prawda? No,
bardzo.
Pozytywne, bo...
Nasz sukces, bym powiedział, i nasz na wspólny sukces, to nie tylko nasz, tylko jego, bym powiedział, sukces. I często jeszcze, na przykład, jeżeli coś potrzeba, to często zwracamy się przez media, do ludzi.
Żeby zebrać jakieś rzeczy,
które są mu potrzebne.
Meble i tak dalej, pewnie, tak?
I często w tym bardzo pomagamy. Ale jeszcze ja tu bym chciał zwrócić do tego, co pani prezes mówiła, bo czasami jak często trudno przekonać, że na przykład mają skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty, to jaki, taki bym powiedział opór zewnętrzny, że nie, na przykład nie potrzebuje tego, bo ja sobie świetnie z tym daję radę, ale jak my mu tutaj pokazujemy pewne, że to mu może mu pomóc, a nie to, że to jest przeciwko niemu, to z tego to taki też był, bym powiedział, trudny proces, żeby to tak uzmysłowić każdemu, tak?
Drodzy Państwo, z tego, co Państwo mówią, jednak niestety wyłonił mi się obraz osoby bezdomnej jako osoby uzależnionej. Czy nie ma innych osób? Jak
nie,
to jest?
Nie.
Uzależnione i takie, które jak gdyby troszeczkę zapracowała na swoją bezdomność.
Bo często to uzależnienie przychodzi dodatkowo, tak? Bo nie możemy mówić, bo czasem eksmisja, uzależnienie i z tego, natomiast gdzieś w granicach 60% to bym mógł powiedzieć, że jakiś problem, ktoś jakiś tam z alkoholem.
Także nie wszyscy jednak.
Nie wszyscy oczywiście.
To dobrze, bo chciałam, żeby...
Nie, to nie jest tak, że
Państwo rozumieją, dlaczego ja o to dopytałam, dlatego, że w społeczeństwie, czy wśród nas jest taki stereotyp, że no sam sobie chciał tego, sam sobie zawinił na to, zapracował na to, prawda? Pewnie tak jest też.
Ale często pewnie są to złożone, takie bym powiedział, tak. Że to nie jest tylko jeden czynnik, tylko wiele z czynników, które powodują to, że osoby stają się bezdomne. Nie?
Ja bym tu chciała jeszcze powiedzieć jedną odnośnie tutaj tego, jak to jest odebrane w mieście. My na początku taka była i wszyscy mówili źle o naszych pensjonariuszach, ale przez te 25 lat myśmy się już bardzo mocno wpisali, że tak powiem, w krajobraz miasta. Uczestniczymy w wielu festynach. Wielu festynach, gdzie przekazujemy, czy dajemy grochówkę, która jest wykonywana przez naszą kuchnię, naszego towarzystwa. Nasi podopieczni to rozdzielają ten zupę. Uczestniczymy we wszystkich możliwych akcjach, które są na terenie miasta. W tej chwili ostatnio uczestniczyliśmy bardzo mocno w Orszaku Trzech Króli, gdzie przygotowaliśmy właśnie grochówkę dla 500 osób. Przygotowujemy Wigilię od 26 lat, bo było po raz pierwszy, kiedy nie byliśmy jeszcze towarzystwem, przygotowaliśmy Wigilię dla bezdomnych. I ta Wigilia jest przygotowana dla 500-550 osób. Także bardzo mocno jesteśmy wpisani już w krajobraz miasta i też zmienił się stosunek mieszkańców Grudziądza do naszych bezdomnych. I to obserwujemy i to jest wielka sprawa i dlatego nie chcielibyśmy tego zniszczyć w żaden sposób, ponieważ łatwo taką etykietkę dać, że to jest menel, że nie warto, że alkoholik, że sobie winien i tak dalej, a my poprzez tą pracę na rzecz zarówno naszych pensjonariuszy, jak i na rzecz miasta staramy się zmienić ten ogólny obraz i żeby Grudziądzanie mieli większy szacunek dla naszych bezdomnych. I to nam się udaje i uważamy, to jest nasza wielka sprawa.
A przez tę audycję też chcemy wszystkim osobom, które słuchają tej audycji, jakąś dać chociaż taką pigułkę informacyjną dotyczącą bezdomności. Tym bardziej, że jak na początku powiedzieliśmy, rozpoczyna się zima dość ostra, zapowiedzi są dużych mrozów. I dobrze byłoby właśnie, żebyśmy byli bardziej wrażliwi na osoby, które gdzieś tam siedzą na ławce, może nawet z butelką, ale żebyśmy, wygłoście tutaj jakiś apel.
Zaapelować do wszystkich, bo właśnie taka zima jest strasznie niebezpieczna. Na dzień dzisiejszy prawie bardzo mało osób zamarzło, to są takie małe wyjątki. Stosunkowo nie mam tego sprawdzonego w stosunku pewnie do poprzedniego.
Tak, ale o wiele mniej niż w zeszłym roku. Tak.
Dokładnie, ale to jest bardzo niebezpieczne,
bardzo
bo
dobrze,
często zdarza się tak, że popadamy w taki, bym powiedział, że jest wszystko w porządku, już teraz będzie tylko cieplej. I nagle jest nagły spadek temperatury i wtedy okazuje się, że osoby gdzieś...
I ta altanka jest niebezpieczna.
Altanka, czy gdzieś ten przystanek, gdzie siedzimy i normalnie nigdy nic się nie dzieje i nagle...
I dlatego jest
proszę
tak ważna...
wszystkich, jeżeli taka duży spadek właśnie mrozu i żeby nie przechodzić obojętnie, zawiadomić Straż Miejską lub policję.
Właśnie. Co można zrobić? Zawiadomić Straż Miejską, tak? Wystarczy to.
I żeby ta osoba
nie wchodzić znalazła. Może w dyskusję z tą osobą
nie,
i tak dalej. Nie ma sensu.
Tylko jeżeli
bo tutaj
widzimy,
czas
że jest
też
osoba potrzebująca, żeby
bo nawet jak się wchodzi w rozmowę, to można spłoszyć taką osobę. Ona odejdzie, prawda? I trudno ją później odszukać. Ale jeżeli widzimy właśnie takie osoby, to reagujmy po prostu. Drodzy Państwo, w Radiu Maria w audycji dla chorych rozmawiamy o osobach bezdomnych. Gościmy oddział przedstawicieli oddziału Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Pani wiceprezes, pani Hanna Szymańska oraz pan kierownik biura, kierownik schronisk, nie jednego, schronisk, pan Witold Buczkowski. Mogą państwo telefonować do nas, jeżeli państwo zechcą, jeżeli państwo mają doświadczenie może w kontakcie z osobami bezdomnymi. Mogą państwo zatelefonować, dopytać o coś może, bo tu są specjaliści, którzy jak państwo słyszeli 25 lat już pracują z osobami bezdomnymi. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, Polska Północna Południowa, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 4856 to numer kierunkowy 655-2333 655-2366 a dodatkowo z USA i Kanady 11-4856 numer kierunkowy. Liczymy na to, że państwo się włączą jakoś w naszą tutaj rozmowę w studiu.
Halo? Szczęść Boże, pani Basieńko.
Szczęść Boże.
Mówi Alina z Bielska-Białej.
Witam pani.
Chciałam właśnie opisać moją troskę o bezdomnych, którzy właśnie chcieli pobyć sobie, oby nie na noc, ale właśnie były to późne godziny popołudniowe w kościele, w naszej katedrze. No i właśnie miałam problem, ponieważ Straż Miejska kazała mi podejść z tym człowiekiem, jak już go wyprowadziłam z siostrą z katedry. No to właśnie kazali mi się ustawić pod kamerą, żeby zobaczyć, kto to jest. Czy to już jest taki znany bywalec, czy może trzeba by udzielić mu pomocy. I proszę sobie wyobrazić, że to był ogromny problem, ponieważ znali go, nadużywał alkoholu ten człowiek chyba, ale jak widziałam jego nogi, jakie miał silne, gołe, bo leżał na tej ławce, prawda, to jest kaplica Najświętszego Sakramentu. I ja już odeszłam, ponieważ było tak zimno, że ja odczuwałam ten chłód i mimo, że normalnie byłam ubrana stosownie do temperatury. I no, ubrali panowie rękawice, żeby się nim zająć, a tak szczerze mówiąc, to się nim nie zajęli. Chcieli, żebym może ja go odprowadziła, ponieważ no, nie ma dla niego miejsca, ponieważ on prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Pani Basiu, ja nie chcę psuć tej audycji pani, ale to są rzeczywiste fakty. Przeżyłam to i
może
nie
pani
mam
psuć.
Odwagi,
to o to chodzi, żeby telefony były różne. My nie boimy się żadnego. Przecież nie chcemy powiedzieć, że jest cudownie, że wszyscy odpowiednio reagujemy.
Już nie słyszę, przechodzę na odbiór.
Aha, a więc bardzo dziękuję pani, jeżeli pani już teraz słyszy, dziękuję pani, ja absolutnie pani nie psuję tej audycji, bo pokazuje pani jeszcze inną stronę naszej rzeczywistości, inną fakty takie, które na pewno się zdarzają. Co z osobą, która jest pod wpływem alkoholu? To jest główny tutaj problem.
To znaczy osoby, które są pod wpływem alkoholu, jeżeli my je badamy, jeżeli to są osoby, które mogą wyjść z karetki czy ze samochodu straży miejskiej, o własnych siłach, to my je zawsze zbadamy. Jeżeli jest to jeden promil, to my takie osoby przyjmujemy, ale tylko do ogrzewalni. Ale przypadek, o którym tu pani powiedziała, że taki był bezdomny z kaplicy wyprowadzony przez panią, to myśmy dokładnie mieli taki sam przypadek w kościele świętego Franciszka. Była osoba bezdomna, która przebywała tam przez całą niedzielę i wieczorem, kiedy ksiądz rektor chciał zamknąć kościół, nagle się okazało, że coś trzeba zrobić. Policja nie chciała zareagować, Straż Miejska już nie pracowała, bo to była niedziela. W związku z czym zawezwany została karetka pogotowia, która go zabrała. Po pewnym czasie przywieźli go do nas. Okazało się, że pan jest w podobnym stanie, ma nogi w bardzo nieciekawym, bodajże już w tej chwili jest po amputacji jednej nogi. Za moment pewnie będzie u nas w naszej infirmerii. Także takie przypadki się zdarzają i one się będą zdarzały.
Ale zasada jest taka, że jeżeli do 1% to państwo, promila. A jeżeli powyżej, promila. To przecież promila, przepraszam. A jeżeli powyżej, to Izba Wytrzeźwień, tak. Prawda? No.
Jeżeli powyżej jeszcze pewnego kryterium, to jeszcze musi jechać do szpitala.
Tak.
Także te sprawy są już tak poregulowane, tylko trzeba czasami, wszędzie jest człowiek, no w tej straży, w policji,
dobrze, że pani to powiedziała, pani
i po
prezes,
prostu trzeba czasami siłą perswazji jednak wymusić, spokojem, bez awantur, ale siłą perswazji wymusić, żeby ta sprawa została
Już mamy następny telefon, ojciec włączył. Halo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam, właśnie mam taką sprawę. Mam znajomą, która ma też problem z synem, z bezdomnością i po prostu boi się go do domu wziąć, bo czasami przyszedł, ale agresywny, a ona też jest chorowita i boi się po prostu. I co ma zrobić? Jak jej pomóc? W jaki sposób?
Przede wszystkim trzeba było to zgłosić w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, że taka sytuacja ma miejsce i na pewno osoby...
Pani prezes, ja tylko dopytam panią, która telefonuje. Jest pani na antenie jeszcze?
Tak, tak, tak.
Proszę pani, czy to jest miasto, czy wieś?
Miasto.
Proszę pani, w każdym mieście jest Centrum Pomocy Rodzinie. Dlatego chciałam
To jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i tam po prostu trzeba się udać, żeby taką sprawę zgłosić i wtedy oni pokierują, oni będą wiedzieli, co należy zrobić. Czy skierować taką osobę na leczenie, czy też jest jakaś tego typu działalność, jak tutaj u nas na Grudziądzu schronisko, czy jakaś inna pomoc. I na pewno tam są wykwalifikowani pracownicy, którzy z całą pewnością będą wiedzieli, w jaki sposób można pomóc.
Tylko ja jeszcze się zastanawiam, pani prezes, i pewnie to jest to pytanie naszej pani słuchaczki, jak ma zachować się mama? Czy ona ma wpuszczać swoje dziecko do... Właśnie tutaj jest problem,
to
tak?
Już przedtem rozmawialiśmy właśnie, że czasami
pan
już mija ten kryzys taki przyjmowania tej osoby i właśnie tak tutaj jak ta matka nie wytrzymuje tego. Tak?
No
i
tak,
dlatego
tak.
Te osoby często do nas, jak już mówimy, coraz młodsze, trafiają nie tylko, że uzależnione alkoholu, ale czasem są wyrzucane z domu po prostu, bo są uzależnione
od narkotyków. Ale żeby to uściślić, bo nam czas ucieka, ta pani przyjaciółka, co powinna zrobić? Ta mama, co powinna zrobić? Pani prezes mówi, że nie wpuszczać i zgłosić do pracownika socjalnego, do Centrum Pomocy Rodzinie, zgłosić tę sprawę i poprosić o pomoc.
Albo do MOPS-u też może.
No tak.
Właśnie do MOPS-u właśnie mówimy. Miejski Ośrodek Pomocy.
O tym mówimy.
Albo tu.
O tym mówimy i najwłaściwszy to właśnie pracownik socjalny rozpozna i tak musi przyjść na wywiad pracownik socjalny i tak dalej. No, tak?
No, bo już tam było trochę w ten, ale tutaj potrzebna jest... I później on tą mamę gnębi i przesyła różne takie SMS-y tam z wyrzutami.
Manipulacja psychologiczna, tak, wiadomo. Ale tutaj ja nie powiem, że pani nie powinna wpuszczać, bo to jest decyzja każdej osoby, tak? Ale żeby pomóc swojemu dziecku, mama musi być konsekwentna. Inaczej się nic nie da zrobić. Dziękujemy pani bardzo. Wszystkiego co najlepsze. Dziękujemy, że pani też z takim problemem tutaj do nas zatelefonowała. Nie ma w tej chwili telefonów, ale czekamy na dalsze telefony i w tym czasie może pani prezes możemy przekazać życzenia, które pani bardzo chciała, bo może na końcu nie będzie czasu. Proszę bardzo.
Ja bym chciała w imieniu naszego koła Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, złożyć wszystkim słuchaczom Radia Maryja najlepsze życzenia z okazji nowego roku 2018. Szczęścia przede wszystkim, co radość nie daje, miłości, co niesie pokój, zdrowia, co rodzi wytrwałość, wiary, co nadzieję prowadzi. Niechże ten nowy rok da ukojenie, okaże się szczodrym i łaskawym dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Oby takich problemów, o których myśmy tu mówili,
było jak najmniej. Dziękuję
i tego
bardzo.
Wszystkim życzymy.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę panią, ja dzwonię w swojej sprawie, jakiej ja jestem w sytuacji. Trzyosobowa rodzina. Gmina i opieka sprzedali nam naszą własność. Chodziłam do gminy, do wójta, rozmawiać z nami w ogóle. W ogóle nie chcieli. Rozmawiali z rodziną, sprzedali, sami to wycenili. Rodzina dostała pieniądze. My jesteśmy teraz w tej chwili trzyosobowa rodzina bezdomni. Córka choruje na cukrzycę 40 lat. 20 lat nie widzi na oczy. Ja jestem osobą bezdomną. Syn sam na to pracował, żeby tu coś zrobić, sobie kupić, bo całe życie ojciec z nami nie siedział. Ja byłam sama, kupowałam sama. Teraz robią papiery, już są zrobione papiery do sądu za pieniądze. Wyroki po prostu wydawane za pieniądze, że na sprawach w ogóle nie byłam. W ogóle na sprawach nie byłam.
Proszę pani.
O niczym nic nie wiem.
Halo?
No i wsadzać tą trzyosobową rodzinę teraz do więzienia i żeby nie wiedziała, jaki sędzia wydał wyrok, na ile lat nie.
Ale proszę pani, z tego co pani mówi, to ja zrozumiałam bardzo mało, bo to widzi pani, żeby cokolwiek poradzić, to trzeba by znać dokładnie sytuację.
Proszę panią, to jest dokładna sytuacja, to już trwa rok czasu.
Proszę, tak, ale nie znamy faktów. To, co pani powiedziała, to jest wręcz niewiarygodne, żeby ktoś
Pani Barbaro, proszę panią, niech mi pani wierzy, tak jest, to zrobiła gmina Brzgorzew, a jestem z okręgu Konińskiego. Tak zrobili z nami. Zostaliśmy
proszę pani, ja wierzę w to, co pani mówi, tylko intensywnie myślę, co pani poradzić. Stąd jest moje dopytywanie, a nie dlatego,
że... Jeszcze niech pani mnie wysłucha. Wszystko jest poprzepłacane. Nie mam żadnej pomocy znikąd. Wszystkie biura poselskie, sądy, radcy prawni, notariusze, księgi wieczyste, no nie ma gdzie. Miesiąc czasu przelewają pieniądze ludziom, żeby teraz tego nie gadali.
Proszę pani, halo, zrobimy w ten sposób.
Pieniądze biorą z banku.
Halo, zrobimy w ten sposób, że ojciec, jeżeli będzie tak łaskawy, odpisze pani telefon i ja do pani zatelefonuję po audycji, dlatego że nie sposób podczas audycji rozwiązać to już na pewno nie, ale w ogóle dowiedzieć się jakichś takich szczegółów, bo żeby cokolwiek poradzić, to trzeba by od początku znać, a tu nie mamy na to czasu, żeby słuchać. Mamy 7 minut do końca audycji. Także bardzo proszę, ja do pani na pewno zatelefonuję.
Halo?
Dobrze,
jeśli mogę.
Tak, słuchamy.
Nie, już na antenie jesteśmy?
Tak, jesteśmy na antenie.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam wszystkich w studiu. Ja po prostu mam taką propozycję. Dla jakiegoś młodego, bezdomnego, chętnie bym go wziął do siebie, tylko może to poza anteną bym to jakoś podał numer.
Wie pan, ja nie mogę w tym pośredniczyć. Nawet nie wiem, jak mogłabym pośredniczyć.
A dobrze, a...
Chyba, że pan chciałby na antenie podać numer, no to wtedy...
Ja mogę na antenie, mogę chętnie podać.
No to proszę podać i już pan sobie zweryfikuje, zobaczy pan, kto do pana zadzwoni, bo tu nie ma takiej możliwości.
No tak. Bo po prostu, jeżeli ci państwo pracują z bezdomnymi, to oni jakichś rozwiązań nie mają.
Tak, ale podać, proszę podać.
15 kierunkowy.
Tak.
8752.
Tak.
799.
Ja powtórzę, tak?
Kierunkowy końcówka.
Ja powtórzę. Proszę słuchać. Proszę słuchać, ja powtórzę. Tak. 15 kierunkowy.
Tak.
875.
Tak.
27.
Tak.
99.
Tak.
Dobrze.
Zgadza się. Czesko Janowa Lubelskiego.
Dobrze. Jakie jest pana imię, tylko jeszcze, gdyby pan powiedział?
Aleksander.
Panie Aleksandrze, no miejmy nadzieję, że ktoś do pana zatelefonuje. Nie wiem, może państwo z Grudziądza zatelefonują, bo może ktoś znajdzie się taki, kto by chciał na przykład zamieszkać gdzie indziej, bo to 15 to jest chyba, jaki to jest rejon? Południe chyba Polski. Południe Polski, tak.
Przepraszam, czy to jest Radio Maryja?
Tak, może? Radio Maryja, słuchamy.
Proszę panią, ja tutaj porady prawne dawałam i takim różnym osobom i teraz mamy na Skype'ie stowarzyszenie z całej Polski. Niech ta pani nie mówi do opieki, bo w opiece właśnie zabierają dzieci rodzicom, handlują, to było na Śląsku. Opieka jest... Mnie, moją koleżankę okradła z telefonu, wszystko wygadnęła.
Proszę pani, halo.
Jak ona się nie zna,
ale halo, halo, halo. Proszę pani, nie będziemy tego rodzaju informacji tutaj na antenie przekazywać, że opieka społeczna, mówię najpotocznym takim językiem, jest... Jakby to powiedzieć, jest utworzona, to są oczywiście, to są pracownicy przygotowani do pomocy. A jeżeli ktoś ma jakieś trudne doświadczenia, to są na pewno indywidualne jakieś sytuacje, bo tak jak pani prezes powiedziała, wszędzie są tylko ludzie. Jeżeli ktoś z opieki społecznej, tak zwanej panią okradł, to cóż prostszego zgłosić to na policję i wszcząć jakąś taką prawną procedurę. Nie można mówić na antenie, że opieka społeczna wykrada dzieci, okrada i tak dalej, co jest nieprawdą. Tutaj akurat w ostatnim chyba tygodniu, czy w poprzednim jeszcze tygodniu już nie, byli przedstawiciele, kierownicy opieki społecznej z dużego miasta, więc... Dowiedzieliśmy się, jak bardzo szeroka jest pomoc świadczona przez pracowników socjalnych. Oczywiście można powiedzieć, że ta pomoc jest niewystarczająca. Wobec potrzeb, które są w Polsce. Ale generalizować nie wolno. Myślę, że co pani prezes na to?
Absolutnie nie wolno, ponieważ to są
pani
ludzie bardzo oddani.
Pani również współpracuje z
My pracujemy, mamy bardzo dobrą współpracę i absolutnie takie stwierdzenia to są po prostu bardzo krzywdzące. Dla tych osób to są osoby, które bardzo ciężko pracują. Ta praca jest bardzo ciężka.
Wyczerpująca,
bardzo, odpowiedzialna.
Zabierająca.
Ponieważ jest to kontakt człowieka z człowiekiem.
I to są chyba najtrudniej sytuacji.
Tak. I dlatego absolutnie nie wolno generalizować. Tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli to jakaś osoba, która się dopuściła czegoś takiego, należy zgłosić go zgodnie z procedurą, która obowiązuje w naszym kraju, czyli policja i sąd. i koniec. I nie wolno czegoś takiego mówić, ponieważ to jest bardzo krzywdzące dla tych pracowników, którzy bardzo ciężko pracują.
Zresztą my wszyscy, którzy pracujemy z ludźmi, którzy są w kondycji no, słabej, mówię tak najogólniej, czy niepełnosprawni, czy bezdomni, dobrze wiemy, jak bardzo jest to wyczerpująca praca, taka całościowo wyczerpująca tę osobę, która pomaga, prawda? Nie tylko fizycznie, ale też i emocjonalnie, bo przecież to nie jest tak, że przychodzi się do domu i się nie myśli o tym, że trudno komuś pomóc, że mimo perswazji, mimo uruchomienia pewnych środków, no nie daje się często pomóc, prawda? Drodzy Państwo, kończymy już nasze spotkanie. Może na końcu jeszcze bardzo proszę, ponieważ Państwo są no, specjalistami w dziedzinie pomocy osobom bezdomnym, żeby Państwo zaapelowali jeszcze raz do naszych radiosłuchaczy o wrażliwość na osoby bezdomne. Bardzo proszę, pan Witold Wuczkowski, proszę.
To ja jeszcze raz zwracam się z prośbą, nie przechodźmy obojętnie obok osób, które potrzebują pomocy.
Tak, dziękuję bardzo. Ja mogę się tylko do tego apelu przyłączyć. Pani prezes na pewno też. Dziękuję tak, Państwu
dziękujemy bardzo słuchaczom wszystkim za wysłuchanie tej naszej audycji.
Pozdrawiamy wszystkich Waszych podopiecznych, pensjonariuszy, oczywiście, mieszkańców. Dziękujemy. I życzymy jak najwięcej osób, które zechcą wyjść z Waszych schronisk i rozpocząć życie na własny rachunek, bo to o to chodzi, tak. Prawda? Dziękuję bardzo. Przypomnę, że gośćmi w naszym studiu, w naszej audycji, w audycji dla chorych dzisiaj była pani prezes, wiceprezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta oddział w Grudziądzu, pani Hanna Szymańska oraz pan Witold Buczkowski, kierownik schronisk Towarzystwa Pomocy imienia Brata Alberta w Grudziądzu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę siły i mocy, o, takiej mocy, bo moc to takie jest jeszcze ogólniejsze pojęcie na tę pracę i błogosławieństwa Bożego na wszystko, co Państwo robią.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w tę audycję, ojcu Januszowi, który był z nami podczas audycji. No i myślmy o sobie, proszę Państwa, módlmy się za siebie, wspierajmy siebie na tyle, na ile możemy. A za tydzień zapraszam na audycję na temat apostolstwa chorych. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.